Temat mojego wystąpienia brzmi Maryjne inspiracje w duchowości chrześcijańskiej. Kult niepokalanej i wniebowziętej Matki Bożej, która na zawsze pozostała dziewicą, na przestrzeni wieków do tego stopnia zakorzenił się w Kościele katolickim, że dziś stanowi on o jego duchowej tożsamości. Chrześcijanin, świadom swego powołania do świętości, nie potrafi wyobrazić sobie, żeby jego duchowość mogła obyć się bez maryjności. Od początku Kościoła sama postać Maryi, jak i prawdy dogmatyczne do niej się odnoszące, były niewyczerpalnym źródłem inspiracji dla życia duchowego. Świadczy o tym m.in. przebogata literatura mariologiczna i ascetyczna. Tę ścisłą zależność maryjności i duchowości można rozpatrywać na różnych płaszczyznach. Z oczywistych względów najwięcej uwagi poświęca się roli kultu maryjnego w chrześcijańskim życiu duchowym. To, jak czcić Maryję jako matkę, orędowniczkę, wspomożycielkę, pośredniczkę itd., a także jak przez nią, z nią i w niej oddawać chwałę Bogu, jest przedmiotem większości dzieł ascetycznych pisanych pod kątem duchowości maryjnej. Także temat Maryi jako wzoru cnót i życia duchowego przepełnia wspomniane dzieła. Rzadziej natomiast mówi się o znaczeniu maryjnych prawd dogmatycznych dla życia duchowego. Z tej racji, przynajmniej w zarysie, zajmiemy się tą płaszczyzną maryjnych inspiracji dla chrześcijańskiej duchowości. Chodzi mianowicie o to, jakie wnioski dla rozumienia i dla praktykowania życia duchowego wynikają z dogmatu niepokalanego poczęcia Maryi, jej Bożego macierzyństwa i dziewictwa, a także prawdy o jej wniebowzięciu. Zanim jednak podejmiemy to zagadnienie, konieczne jest przedstawienie kilku kwestii metodologicznych. Otóż spośród wielu określeń chrześcijańskiej duchowości na użytek niniejszej refleksji należy wskazać na to najbardziej popularne i oczywiste. Mianowicie duchowość chrześcijańska to sposób realizacji powołania do świętości rozumianej jako wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Tu zobacz list apostolski Jana Pawła II, Novo Millennio Ineunte, punkt 31. Można zatem postawić znak równości między duchowością chrześcijańską a życiem duchowym, przez które za Janem Pawłem II rozumiemy życie w Chrystusie, życie według Ducha Świętego, to znaczy życie ożywiane przez Ducha ku świętości i ku doskonaleniu miłości. Albo, jak uczy apostoł narodów, jest to postępowanie w Duchu Świętym. Pod tym względem Maryja jest szczególnym przykładem. Życie duchowe albo duchowość chrześcijańską można także rozpatrywać jako zbiór postaw wobec trójosobowego Boga i Jego ekonomii zbawczej. W każdej zaś postawie wyróżnia się trojakie odniesienie – poznawcze, aksjologiczno-afektywne oraz praktyczne lub też działaniowe. Odniesienia te wzajemnie się przenikają i warunkują. Nie można zatem chrześcijańskiej duchowości redukować do jednego z tych odniesień. Gdyby bowiem w postawie duchowej wyakcentować odniesienie poznawcze, wówczas doszłoby do przeintelektualizowania duchowości, co nierzadko łączy się z formalistycznym rytualizmem. Z kolei przesadne podkreślanie odniesienia aksjologiczno-afektywnego groziłoby duchowości woluntaryzmem naznaczonym płytką uczuciowością, na co szczególnie podatny jest jej wymiar maryjny. Wreszcie rozpatrywanie postaw duchowych jedynie od strony aktów kultycznych redukowałoby bogatą i wielopłaszczyznową duchowość do naiwnej, dewocyjnej pobożności, nierzadko zabarwionej fanatycznie. Mówiąc zatem o znaczeniu dogmatów maryjnych dla życia duchowego, mimo iż wiążemy je przede wszystkim z odniesieniem poznawczym postawy duchowej, to jednak jesteśmy świadomi, że nie pozostają one bez związku zarówno ze sferą wartościowania oraz przeżywania, jak i działania, czyli spełniania kultu. W dojrzałej bowiem postawie duchowej to, co zostało poznane na drodze rozumowej, domaga się akceptacji i wpisania we własną hierarchię wartości, a temu zawsze towarzyszą określone stany emocjonalne. Wszystko to znajduje, albo nie znajduje, potwierdzenie w działaniu, zgodnie ze słowami świętego Jakuba Apostoła, który mówi o tym, że wiara bez uczynków jest martwa. Niemniej ważnym dla naszych rozważań jest podkreślenie, iż mówimy raczej o maryjnym wymiarze duchowości chrześcijańskiej, aniżeli o duchowości maryjnej jako takiej, co sugerowałoby, że ta ostatnia jest czymś w rodzaju superduchowości, a więc odrębnej i nadrzędnej w stosunku do całokształtu chrześcijańskiego życia duchowego. Ta kwestia została już dostatecznie wyjaśniona i rozstrzygnięta, nie wymaga więc zatrzymywania się dłużej nad nią. Jednak dla jasności prowadzonej tu refleksji przywołajmy najpierw słowa Jana Pawła II, które skierował do papieskiego Wydziału Teologicznego Marianum w Rzymie 10 grudnia 1988 roku. Powiedział wtedy, iż na polu duchowości, która budzi dzisiaj szerokie zainteresowanie, mariologowie powinni ukazać konieczność harmonijnego włączenia wymiaru maryjnego w jedyną duchowość chrześcijańską, ponieważ zakorzenia się ona w roli Chrystusa. Papież opowiedział się więc za potraktowaniem mariologii jako pewnego rodzaju klucza hermeneutycznego dla teorii i praktyki życia duchowego. W tym samym tonie wypowiedziała się Kongregacja Wychowania Chrześcijańskiego w instrukcji pod tytułem Maryja Dziewica w formacji intelektualnej i duchowej, usilnie postulując pełniejsze włączenie mariologii do teologii, a szczególnie do studiów seminaryjnych. Studium mariologii, czytamy, zmierza jako do swego ostatecznego celu do zdobycia solidnej duchowości maryjnej, która jest istotnym aspektem duchowości chrześcijańskiej. Podobne stanowisko zajęła papieska Międzynarodowa Akademia Maryjna, która w dokumencie pod tytułem Matka Pana, Pamięć, Obecność, Nadzieja, stwierdza m.in., że oba wyrażenia, duchowość maryjna i maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej, są prawidłowe. Pierwsze z nich, duchowość maryjna, używana wielokrotnie przez Jana Pawła II, jest prostsza i bezpośrednio wskazuje na specyficzny aspekt maryjny, który ma być uwypuklony. Drugie wyrażenie, maryjny wymiar duchowości, jest bardziej złożone, podkreśla jedność duchowości chrześcijańskiej, a ponadto ukazuje, że duchowość chrześcijańska, która bierze początek od Chrystusa i do Niego stale się odnosi, ma w sobie wymiar maryjny. Skoro więc duchowość maryjna tak bardzo wpisuje się w samą strukturę duchowości chrześcijańskiej, że nie można być prawdziwie chrześcijaninem, nie będąc maryjnym, to wnioski, jakie wypływają z podstawowych dogmatów maryjnych, dotyczą wszystkich aspektów życia duchowego chrześcijanina, a nie tylko wąsko pojętej pobożności maryjnej. Nie jest ona bowiem opcjonalnym dodatkiem do duchowości chrześcijańskiej, ale czymś na kształt krwiobiegu, przenikającego cały duchowy organizm chrześcijanina, ożywiający go i żywo reagujący na jakiekolwiek bodźce wewnętrzne i zewnętrzne. Przejdźmy teraz do pierwszego dogmatu: Boże Macierzyństwo a Duchowość. Podstawą chrześcijańskiej mariologii i czci dla Maryi jest wybranie jej w niezmierzonych zamysłach Bożej opatrzności na Matkę Syna Bożego. Prawda ta została wyrażona w Piśmie Świętym, a następnie określona dogmatycznie na Soborze Efeskim w 431 roku i potem wielokrotnie podejmowana w kościelnym nauczaniu. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater pogłębił ją w duchu soborowym. Teologiczno-duchową implikacją dogmatu Bożego Macierzyństwa jest to, że Maryja, raz historycznie stając się Matką Jezusa Chrystusa, nie przestaje nią być dla Jego mistycznego ciała, dla Kościoła, a więc także dla każdego wiernego z osobna. Macierzyństwo Maryi, pozostające w zbawczym zasięgu Ojcostwa Boga samego, przejawia się w trosce Maryi o ludzi, o wszystkie ich potrzeby, czego dała dowód w Kanie Galilejskiej. Owo wychodzenie naprzeciw potrzebom człowieka, jak uczy Jan Paweł II, oznacza równocześnie wprowadzenie ich w zasięg mesjańskiej misji i zbawczej mocy Chrystusa. Jako Boża Rodzicielka, Bogu Rodzica, i zarazem Matka Kościoła, Maryja staje pomiędzy swym Synem a ludźmi w sytuacji ich braków, niedostatków i cierpień. Jej pośrednictwo ma więc charakter wstawienniczy. Jednocześnie, jak podkreśla dalej Jan Paweł II, Matka Chrystusa staje się wobec ludzi rzecznikiem woli Syna, ukazując te wymagania, jakie winny być spełnione, aby mogła objawić się moc Mesjasza. Boża Rodzicielka zatem nie tylko rodzi w nas życie duchowe, to znaczy stale daje i wskazuje na Chrystusa, ale także zabezpiecza je i wychowuje. Maryjny wymiar duchowości chrześcijańskiej przede wszystkim wzmacnia jej chrystocentryczne ukierunkowanie. W tym znaczeniu Jan Paweł II wielokrotnie mówi o szkole Maryi albo o jej funkcji gwiazdy zarannej. Z punktu widzenia życia duchowego omawiany tu dogmat przypomina ponadto, że Maryja była przestrzenią wcielonego Syna Bożego, gdyż w niej Słowo ciałem się stało. Mówiąc obrazowo, ona jest miejscem, w którym Bóg stał się człowiekiem. Niebo dotknęło ziemi. Transcendencja przeniknęła immanencję, zaś nieskończoność dała się zamknąć w skończoności stworzenia. Ten paradoks uświadamia, jak wielkim i świętym w oczach Bożych jest człowiek i jego ludzka natura, skoro dzięki współpracy Maryi Bóg zechciał stać się częścią tej natury i przyoblec nią siebie. W fakcie wcielenia, który z woli Bożej dokonał się w Maryi i poprzez nią, cała chrześcijańska duchowość nabiera charakteru inkarnacyjnego, to znaczy, że jest ukierunkowana na obecność Boga objawiającą się w stworzeniu, a szczególnie w człowieku. Przebóstwienie ludzkiej natury, jakie w fakcie wcielenia dokonało się przy współudziale Maryi, skłania do uwzględnienia w duchowości bardzo doniosłej prawdy o tym, że człowiek jako podmiot życia duchowego, wbrew wszelkim wciąż odradzającym się tendencjom dualistyczno-manichejskim, to nie tyle dusza i ciało, Lecz, jak słusznie zauważa Jan Paweł II, uduchowiona cielesność i zarazem ucieleśniona duchowość. Odnośnie do tego w encyklice Veritatis Splendor uczy: w rzeczywistości więc jedynie przez odniesienie do tego, czym jest osoba ludzka jako integralna jedność, to znaczy jako dusza, która wyraża się poprzez ciało i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha, można odczytać ów szczególny ludzki sens ciała. Przez szacunek dla tajemnicy Bożego Macierzyństwa chrześcijańska duchowość nie może przeciwstawiać spraw ducha sprawom ciała. W człowieku bowiem, który jest jednością bytu osobowego, każdy przejaw autotranscendencji osoby w czynie, jak uczy kardynał Karol Wojtyła, znajduje swe uzewnętrznienie w ciele i poprzez ciało. To jeszcze bardziej uświadamia, że przekazywanie życia i troska o jego rozwój to doniosła sfera duchowości, a nie tylko fizjologii. Zatem życie małżeńskie i rodzinne nie tylko nie jest przeszkodą dla życia duchowego, ale staje się wręcz uprzywilejowaną przestrzenią teologalną dla aktualizacji chrześcijańskiej duchowości. Nie bez racji właśnie w kontekście duchowości małżeńskiej papież pisze, iż człowiek jako duch ucieleśniony, czyli dusza, która się wyraża poprzez ciało i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha, powołany jest do miłości w tej właśnie swojej zjednoczonej całości. Miłość obejmuje również ciało ludzkie, a ciało uczestniczy w miłości duchowej. To słowa z Familiaris Consortio numer 11. Dogmat Bożego Macierzyństwa Maryi ma zatem doniosłe znaczenie dla teologicznego i praktycznego pogłębienia duchowości małżeńskiej, jak również życia sakramentalnego, które przecież jest nieodłączną składową duchowości katolickiej. Dogmat niepokalanego poczęcia a duchowość. Jeśli chodzi o dogmat niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ogłoszony bullą błogosławionego Piusa IX Ineffabilis Deus, to, zdaniem Jana Pawła II, stanowi on wspaniałą doktrynalną syntezę wiary chrześcijańskiej, a zarazem dotyka samej istoty życia duchowego. Wskazuje bowiem na szczególne zaangażowanie całej Trójcy Przenajświętszej w dzieło zachowania Maryi od skutków grzechu pierworodnego. Jest to dar, w którym objawia się wszechmoc i miłosierdzie Przenajświętszej Trójcy. W tajemnicy niepokalanego poczęcia szczególnie widać, że życie duchowe jest całkowicie darmowym dziełem całej Przenajświętszej Trójcy w człowieku. Duchowość chrześcijańska w istocie jest więc duchowością trynitarną. Dogmatyczna prawda o niepokalanym poczęciu pokazuje ponadto, że skoro Bóg z suwerennej inicjatywy zbawczej postanowił dla przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa uchronić Maryję od skutków grzechu prarodziców i napełnił ją łaską, to także dzieło duchowego udoskonalenia chrześcijanina jest nie tyle sprawą ascetycznej determinacji podmiotu, jego wysiłku ascetycznego, co przede wszystkim dziełem łaski. Szczególna rola przypada tu Duchowi Świętemu, głównemu sprawcy uświęcenia człowieka. Stąd życie duchowe, jak powiedzieliśmy, jest w istocie życiem w Duchu Świętym. Mówiąc o inspiracjach dla duchowości, jakie płyną z dogmatu niepokalanego poczęcia, nie można pominąć cennego wzoru Maryi dla osób konsekrowanych, zwłaszcza kobiet. Maryja jest bowiem wzniosłym przykładem doskonałej konsekracji, wyrażającej się pełną przynależnością do Boga i całkowitym oddaniem się Jemu. Wybrana przez Pana, który postanowił dokonać w niej tajemnicy wcielenia, przypomina osobom konsekrowanym o pierwszeństwie Bożej inicjatywy. Zarazem Maryja, która wyraziła przyzwolenie na Słowo Boże wcielone w jej łonie, jawi się jako wzór przyjęcia łaski przez człowieka. To słowa Jana Pawła II z adhortacji Vita Consecrata. Omawiany dogmat wnosi do teologii duchowości ważne treści protologiczne, czyli dotyczące stworzenia człowieka. W tajemnicy niepokalanego poczęcia Maryi należy bowiem dostrzegać ustanowioną przez Boga regułę antropologiczną, która jest jakby oknem na misterium człowieka. Prawda o człowieku stworzonym na obraz Boży, to znaczy w zamyśle Bożej opatrzności stworzonym na obraz przewidzianego wcielonego Syna Bożego, swoją kulminację znajduje właśnie w niepokalanym poczęciu. Dogmat ten w kontekście współczesnego kryzysu antropologicznego ukazuje ideał i piękno człowieczeństwa zamierzonego przez Boga. Pełnia łaski, o której mówi Archanioł w chwili zwiastowania, udzielona Maryi już w momencie jej poczęcia, wskazuje na optymistyczną wizję człowieka. Zaczyna on bowiem istnieć nie w mrokach grzesznego buntu wobec Stwórcy, ale w blasku usynowienia w Synu. Z tej racji, na mocy Chrystusowego odkupienia, człowiek jest od początku powołany do wspólnoty z Bogiem. I choć Maryja stanowi szczególny przypadek, to jednak w niej odsłania się pierwotny zamysł Stwórcy, aby każdy człowiek miał pełny udział w życiu Bożym. A to jest zasadniczym celem chrześcijańskiej duchowości. Misterium niepokalanego poczęcia Maryi słusznie kojarzy się z początkiem stworzenia świata i człowieka. W jej przypadku narodziny w sensie biologicznym zbiegają się z odrodzeniem w Duchu Świętym. Ona jest pierwszą przedstawicielką ludzkości wezwanej do powrotu na drodze życia duchowego do pierwotnej harmonii z Bogiem, jaka była w chwili stworzenia. Jest więc ona w pewnym sensie modelem odkupienia człowieka, jakiego dokonał Chrystus. Protologiczną treść dogmatu o niepokalanym poczęciu należałoby zatem odczytywać w kluczu paschalnym, gdyż niepokalane piękno Maryi odsłania piękno człowieka po zmartwychwstaniu. To piękno uprzedzająco staje się udziałem każdego ochrzczonego, który wzrasta w życiu duchowym. I w tym sensie Maryja niepokalana dla wszystkich kroczących drogą życia duchowego staje się przyczyną radości. Kolejny dogmat: dziewictwo Maryi a duchowość. Wyartykułowana na Soborze Chalcedońskim w 451 roku prawda o trwałym dziewictwie Matki Boga, potwierdzona 100 lat później na Soborze w Konstantynopolu, na Lateranie w 649 roku i w 1215 oraz na Soborze Liońskim w 1274 roku, ściśle wiąże się z wybraniem jej do Bożego Macierzyństwa i przywilejem niepokalanego poczęcia. Również implikacje duchowe, jakie wynikają z tej prawdy, że Maryja jest zawsze dziewicą, pozostają w ścisłym związku z tym, co wnoszą pozostałe dogmaty maryjne do życia chrześcijańskiego. W sposób szczególny uwagę teologa duchowości przykuwa fakt, że dziewictwo, zwłaszcza w jego aspekcie psychiczno-duchowym, oznacza i wyraża integralność osoby ludzkiej w jej gotowości do bycia darem. Mówiąc słowami Soboru Watykańskiego II, jest to posiadanie siebie w dawaniu siebie. Dziewictwo jest zatem szczególnym wyrazem samodarowania się osoby. Nie tylko więc ma wymowę głęboko personalistyczną, ale w tej personalistycznej perspektywie nabiera ono sensu i wartości. Tak właśnie dziewictwo Maryi interpretuje Jan Paweł II, który w jednej z katechez maryjnych stwierdził, że w chwili zwiastowania anioł nie żąda od Maryi, by pozostała dziewicą. To Maryja z własnej woli wyraża swój zamiar zachowania dziewictwa. W tym postanowieniu wyraża się jej wybór miłości, który prowadzi ją do całkowitego poświęcenia się Bogu przez dziewicze życie. Wybór życia w dziewictwie jest ostatecznie uzasadniony pragnieniem pełnego oddania się Chrystusowi, uczył Jan Paweł II. Maryja, dokonując wyboru dziewictwa, staje się wzorem całkowitego daru swojej osoby dla Chrystusa. Taka zaś postawa stanowi samo sedno życia duchowego. We wspomnianych katechezach maryjnych papież wielokrotnie zaznacza, że jak w przeszłości, tak i współcześnie, pomimo silnego wpływu konsumpcjonizmu i hedonizmu, wielu młodych ludzi, zwłaszcza kobiet, zainspirowanych wyborem Maryi dziewictwa ze względu na Królestwo Boże, wielkodusznie podejmuje głębokie życie duchowe, które najczęściej aktualizuje się na drodze życia konsekrowanego. Nie jest też sprawą przypadku, że doświadczenie mistyczne jest udziałem przede wszystkim osób zachowujących dziewictwo serca. W ten sposób potwierdzają się słowa Chrystusowego kazania na górze: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Dziewictwo Maryi inspiruje do właściwego przeżywania małżeństwa. W zasadniczy sposób ukazuje ono bowiem sens bycia człowiekiem, uwydatniając wartość daru z siebie, daru osobowego, przez co uczy małżonków, jak być dla siebie całkowitym i nieodwołalnym darem w dobrej i złej doli. To zaś jest wyrazem ich miłości oblubieńczej. W wydanym 20 lat temu liście apostolskim Mulieris Dignitatem Jan Paweł II zauważa, że ten wzajemny dar osoby w małżeństwie otwiera się na dar nowego życia, nowego człowieka, który również jest osobą na podobieństwo swoich rodziców. Dotyczy to w sposób szczególny kobiety, której macierzyństwo wpisuje się w porządek tego przymierza, jakie Bóg zawarł z człowiekiem w Jezusie Chrystusie. I odtąd za każdym razem, ilekroć macierzyństwo kobiety powtarza się w dziejach człowieka na ziemi, pozostaje ono już na zawsze w relacji do przymierza, jakie Bóg zawarł z rodzajem ludzkim za pośrednictwem macierzyństwa Bogu Rodzicy. To słowa Jana Pawła II z tegoż właśnie listu. Dziewictwo Maryi w sposób szczególny zachęca kobiety do duchowego macierzyństwa. Ta jej cnota, jako doskonały wzór bezżenności dla Królestwa Niebieskiego, która jest nie tylko owocem dobrowolnego wyboru ze strony człowieka, ale także szczególnej łaski ze strony Boga, skłania do tego, aby sprawie tego Królestwa poświęcić w sposób wyłączny wszystkie energie duszy i ciała w życiu doczesnym. To znowu słowa Jana Pawła. W liście Mulieris Dignitatem nasz autor zauważa, że te dwa wymiary powołania każdej kobiety, mianowicie dziewictwo i macierzyństwo, w Maryi spotkały się i zespoliły w sposób wyjątkowy, tak, że jedno nie wykluczyło drugiego, ale przedziwnie dopełniło. Dzięki temu W duchowym macierzyństwie kobieta poprzez dziewiczy i bezinteresowny dar siebie potwierdza swoją osobowość i godność, a także swoje życiowe powołanie. Maryjną inspirację do dziewiczego daru ze siebie papież analogicznie odnosi do konsekracji mężczyzny w celibacie kapłańskim albo też w stanie zakonnym. Nie dziwi więc, że właściwa formacja do kapłaństwa i życia konsekrowanego nie może obejść się bez mariologii i pobożności względem Matki Bożej, na co między innymi zwraca uwagę cytowany wcześniej dokument Kongregacji Wychowania Katolickiego pod tytułem Maryja Dziewica w formacji intelektualnej i duchowej. Punkt piąty mojego przedłożenia: wniebowzięcie Matki Bożej a duchowość. Zasadniczą treść tego dogmatu, zawartego w bulli Piusa XII Munificentissimus Deus z 1 listopada 1950 roku, dobrze oddają słowa prefacji mszalnej na uroczystość wniebowzięcia. Słyszymy tam bowiem: ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, a dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei. Nie chciałeś bowiem, aby skażenia w grobie doznała dziewica, która wydała na świat Twojego Syna, dawcę wszelkiego życia. Wzór Maryi Wniebowziętej jako zwycięskiej apokaliptycznej niewiasty ukazuje zatem, że ostatecznym celem życia duchowego jest zbawienie i udział w radości zbawionych w niebie. Eschatyczna perspektywa współczesnej duchowości, na którą wskazuje dogmat wniebowzięcia Maryi, zasługuje na podkreślenie tym bardziej, im mocniej do głosu dochodzą różnego rodzaju duchowości redukcjonistyczne i naturalistyczne, spośród których wystarczy wspomnieć chociażby wielokształtny nurt New Age. W jego ramach szczególnie niepokojące jest przewartościowanie psychologii, zwłaszcza psychoanalizy o zabarwieniu jungowskim, które w rezultacie prowadzi do wcale nierzadkiego, także w katolickich centrach duchowości, zastępowania kierownictwa duchowego swoistą psychoterapią, nie pozostawiającą miejsca na współpracę z łaską Bożą. Jeśli w ogóle w duchowości New Age można wskazać na jakieś aspekty soteryczne, to tylko w tym znaczeniu, że ma ona zapewnić człowiekowi dobre samopoczucie i życiowy komfort. Jako przykład jeden z autorów podaje, że w Ameryce dość powszechnym zjawiskiem jest opatrywanie gabinetów psychoterapeutycznych szyldami centrów duchowości, w których medytacja i modlitwa, a nawet praktyki kultyczne i sakramentalne wykorzystywane są jedynie po to, aby osiągnąć efekt osobistej satysfakcji. Nie powinno to dziwić, skoro Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologów uznaje duchowość za jedną z pięciu dziedzin problematyki tzw. well-being, czyli zapewnienia dobrego samopoczucia, dobrostanu. Innym redukcjonistycznym nurtem we współczesnej duchowości jest ekologizm, z którym sympatyzują niektóre środowiska katolickie. W skrajnej postaci reprezentuje go m.in. tzw. duchowość stworzenia, wypracowana i propagowana przez eks-dominikanina Matthew Foxa, a w nieco łagodniejszej postaci tak zwana duchowość holistyczna. W nurcie tym zasadniczym celem tak zwanego życia duchowego nie jest eschatyczne zjednoczenie z Bogiem, które jest już udziałem Maryi Wniebowziętej, lecz możliwie najdoskonalsze dopasowanie się do naturalnego rytmu stworzenia. Wobec tego źródłem duchowej przemiany człowieka nie jest misterium paschalne Chrystusa, ale siły witalne wpisane w biologię i fizjologię, żeby nie powiedzieć seksualność człowieka, które, jak się twierdzi, zostały zapomniane lub stłumione na skutek oddziaływania kulturowego. Trzeba zatem przejść od kultury do natury, aby osiągnąć pełnię duchowego rozwoju. Takiej wizji życia duchowego radykalnie sprzeciwia się prawda o wniebowzięciu Matki Bożej. Godne podkreślenia jest również to, że dogmat ten zabezpiecza duchowość chrześcijańską przed groźnymi w przeszłości i stale odżywającymi tendencjami redukującymi człowieka bądź do wymiaru wyłącznie duchowego, a więc jest to angelizm, bądź do wymiaru cielesnego, jak chciał manicheizm. O ile pierwsza tendencja postrzega człowieka jakby odcieleśnionego, w życiu którego cielesność ze wszystkimi swymi dynamizmami traktowana jest jako chroniczna przeszkoda do doskonałości, bo liczy się jedynie aktywność duszy, to druga tendencja do tego stopnia skupia uwagę na ciele jako siedlisku wszelkiego zła i nieprawości, które należy skutecznie wytępić, że właściwie przestaje interesować się doświadczeniem Boga i powszechnym powołaniem do świętości. Nierzadko echo tych tendencji, sięgających korzeniami do XVIII-wiecznego jansenizmu, można dostrzec nawet we współczesnym kaznodziejstwie, zwłaszcza rekolekcyjnym. Tymczasem prawda o Maryi wziętej do nieba z duszą i ciałem przypomina, że cały człowiek jako uduchowiona cielesność rozwija się aż do pełni, której eschatologicznym znakiem jest Maryja wniebowzięta. Z dogmatu wniebowzięcia jasno wynika, że Bóg nie pomniejsza człowieka, ale go wynosi. Powiedzenie Bogu tak, za przykładem Maryi, przyjęcie jej zachęty, aby uczynić wszystko, co Jezus, jej Syn, poleci czynić, a wreszcie myśl o przeznaczeniu do nieba, nie odbiera radości życia doczesnego, ale obdarowuje nią w całej pełni. Wniebowzięcie potwierdza zatem, że duchowość chrześcijańska jest wybitnie humanistyczna i promująca wszystko, co prawdziwe i piękne w naturze człowieka. Warto jeszcze wskazać na jeden ważny z punktu widzenia życia duchowego aspekt dogmatu o wniebowzięciu Maryi, wciąż, jak się wydaje, nie dość docenianym w formacji duchowej i duszpasterstwie. Chodzi mianowicie o eklezjalny wymiar życia duchowego. Zarówno bowiem liturgia, jak i powszechne nauczanie Kościoła w chwale Maryi Wniebowziętej widzi spełnienie Kościoła pielgrzymującego. Oznacza to, że życie duchowe nie jest sprawą indywidualną, lecz jego pełnia możliwa jest jedynie poprzez trwanie we wspólnocie zbawionych, a tu na ziemi we wspólnocie wierzących, czyli w Kościele Świętym. Maryja jest więc modelem Kościoła spełnionego. W nią wpatruje się on w swoim ziemskim pielgrzymowaniu i borykaniu z grzechem. Ona bowiem uczy postawy służebnej wobec braci, udając się bezpośrednio po zwiastowaniu do swojej krewnej, czy też posługując na weselu w Kanie Galilejskiej. W momencie spotkania się z matką Jana Chrzciciela, Maryja w ekstatycznym uniesieniu wyśpiewuje hymn uwielbienia Boga Magnificat, który jest pewnego rodzaju orędziem ewangelizacyjnym. Ten przykład Maryi wskazuje, że sprawdzianem dojrzałego życia duchowego jest realna służba bliźniemu i ewangelizacja. W tym sensie można powiedzieć, że jest ona największą z mistyków chrześcijańskich. Tak ze względu na najściślejsze zjednoczenie z Bogiem, dzięki przywilejowi niepokalanego poczęcia i bycie sacrarium spiritus sancti, przybytkiem Ducha Świętego, jak i charakterystyczne dla autentycznej mistyki ukrycie, a zarazem heroiczną służbę bliźniemu i apostolską skuteczność w Kościele podejmowane zawsze ze względu na Chrystusa. Wyniesiona do chwały nieba, Maryja jest znakiem i obrazem tego, czym Kościół, jako wspólnota wierzących i podejmujących trud życia duchowego, będzie po dokonaniu się dziejów zbawienia. Ponadto, jako Matka Kościoła, wspiera tę wspólnotę w swoich duchowych dążeniach. W tym sensie jest dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei, jak to już cytowałem z prefacji mszalnej, gdyż pokazuje realną wartość życia nadprzyrodzonego, możliwą do osiągnięcia. I kilka zdań podsumowania. Przyjmując założenie, że treści maryjne przenikają wszystkie aspekty chrześcijańskiej duchowości, wskazaliśmy na najważniejsze inspiracje, jakie dla życia duchowego wynikają z dogmatów maryjnych. To oczywiście nie wyczerpuje bogatej problematyki miejsca Maryi w duchowości chrześcijańskiej. Na osobne opracowanie, zresztą wielokrotnie podejmowane w nauczaniu papieży i w literaturze ascetycznej, zasługiwałaby kwestia Maryi jako wzoru życia duchowego, a więc ukazanie, jak praktycznie naśladować ją, czy to w modlitwie, czy w przeżywaniu sakramentów, zwłaszcza Eucharystii, czy w szeroko pojętej walce duchowej i ascezie, jak również w zaangażowaniu apostolskim. Na tę inspirującą wzorczość Maryi szczególnie wrażliwe są współczesne zrzeszenia eklezjalne, o czym wspomina cytowany wcześniej dokument Kongregacji Wychowania Katolickiego, jak również ośrodki formacji duchowej do kapłaństwa i życia konsekrowanego są wrażliwe na wzór Maryi pod względem życia duchowego. Z tego względu doniosłym zadaniem tak mariologów, jak i teologów duchowości jest poznawanie misterium Maryi Dziewicy, które przyczynia się do pogłębienia znajomości misterium Chrystusa, Kościoła i powołania człowieka.